Świat nowych mediów.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. 11 minut po 11. Audycja Świat Nowych Mediów to takie miejsce na naszej antenie, gdzie spotykamy się zazwyczaj w studiu, ale na pewno spotykamy się, żeby rozmawiać o nowych mediach, o tym, jak internet może nam pomagać, na co powinniśmy uważać. No i różne aspekty tych cyfrowych rozwiązań potrafimy rozwałkować i mam nadzieję też wytłumaczyć. Powiedziałem, że zazwyczaj spotykamy się w studiu, ale nie dzisiaj. Dzisiaj wydanie wyjątkowe. Jesteśmy bowiem w Europejskim Centrum Solidarności, bo tutaj odbywa się konferencja Marketing w Kulturze. Edycja tegoroczna to edycja, która już tego pierwszego, chociaż tak naprawdę środkowego dnia po warsztatach, ale pierwszego plenarnego dnia przyniosła wynik dość duży. Ponad 400 osób zgromadziło się tutaj, osób z całej Polski, dodam jeszcze, osób zgromadziło się tutaj, żeby słuchać zaproszonych gości. No i wielu ciekawych tematów, bo to pełen przekrój, można powiedzieć. Filip Jenuch przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Jesteśmy tutaj do 12. Będziemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi. W studiu przy Alei Grunwaldzkiej 18 jest Patryk Schmidt, a z nami już tutaj jest osoba jeszcze przed swoim wystąpieniem dzisiejszym, Agnieszka Bilska z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, nauczycielka, edukatorka. Cześć, dzień dobry.
Cześć Filipie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem super wzruszona, że mogę wystąpić w Europejskim Centrum Kultury. Wydaje mi się, że to takie centrum solidarności nas wszystkich i otwartości i wspólnych pomysłów. Dzisiaj o tym będę mówić, jak to wygląda w sieci obecnie.
No właśnie, zanim dojdziemy do tej dzisiejszej sieci, tej diagnozy, można powiedzieć, chciałem zapytać o twoje początki z internetem, czy w ogóle z tą działalnością taką trochę wykraczającą poza zwykłe nauczycielstwo, tak rozumiane po prostu książkowo, starałaś się w swojej pracy ten internet od razu jakoś zaprząc do pracy, powiedzmy?
Tak jest, no ja już mam ponad 50 lat, więc wychowałam się w czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, ale jak tylko się pojawił, a ja byłam młodą nauczycielką, pomyślałam o tym, że na pewno będzie to fantastyczne narzędzie do wykorzystania w celach edukacyjnych. No i tak zaczęłam działać razem z uczniami jeszcze ponad 10 lat temu organizowaliśmy akcję Rewolucja 2.0, która miała pozwolić uczniom wykorzystywać szkolne Wi-Fi i wtedy to wydawało się świetnym rozwiązaniem i wtedy tym świetnym rozwiązaniem było, bo przestrzenie internetowe stały się dla nas, dla mnie i dla uczniów taką dodatkowym miejscem oprócz szkoły, która, no, umówmy się, jest od wielu lat się nie zmieniła, funkcjonuje w takim modelu trochę pruskim. Dlatego potrzebna nam była przestrzeń wolności, w której można było tą edukację trochę inaczej prowadzić. No i tak w tym internecie z uczniami przez wiele lat byłam.
To też narzędzia, prawda? Wykorzystywałaś wtedy Kahoot, nie był jeszcze taki popularny.
No ja mam tą przewagę, powiedziałabym, że jestem anglistką, więc ponieważ internet po angielsku był na początku cały, to dla mnie wyszukiwanie takich miejsc, narzędzi, rozwiązań było łatwiejsze i też szybciej byłam w stanie je wdrażać. Byłam takim early adopterem tych rozwiązań. No i przez wiele lat do dziś z wielu narzędzi korzystam internetowych w swojej pracy. Natomiast no, trzeba na pewno zwrócić uwagę na to, że internet początkowo miał taką właśnie ideę otwartościową, miejsce dla wszystkich, gdzie się wymieniamy wiedzą, doświadczeniem. Natomiast dzisiaj to wygląda trochę inaczej.
No właśnie, przechodzimy do tych dzisiejszych czasów. No i pytanie, bo w piosence, która brzmiała przed naszym wejściem, Moja i Twoja nadzieja, tak mogliśmy podchodzić do mediów społecznościowych trochę, ale to nie do końca już tak wygląda. Czy trochę się zawiodłaś na tym, jak się okazało, jak te algorytmy nas jednak w jakiś sposób kontrolują, manipulują nami?
No zdecydowanie tak. Ja jestem za tym, żeby przestać mówić media społecznościowe, bo to, co się dzieje teraz na dużych platformach, to jest przewaga działania algorytmów zaprojektowanych przez właścicieli tych platform, które niekoniecznie służą naszej korzyści, tylko korzyści właśnie tych firm. No i to, co na początku było rzeczywiście miejscem społecznościowym, teraz jest regulowane przez algorytmy, więc to nie społeczność decyduje o tym, co się pokazuje albo co widzimy w internecie, tylko jakieś algorytmy, na które niekoniecznie mamy wpływ. Chociaż jak widać po wczorajszym i przedwczorajszym wyroku w sprawie firmy Meta, dzieją się rzeczy, które pozwolą nam właśnie mieć nadzieję na to, że ten internet wróci do korzeni.
Właśnie, może trochę się to uspokoi. 300 milionów ponad kary, prawda, za to, że jeśli ja dobrze łączę kropki, że udowodniono, prawda, że te algorytmy nie były takie znowu działające, tak, neutralne.
Zdecydowanie udowodniono i ława przysięgłych zgodziła się na to, że tutaj już nie chodzi o to, co użytkownicy robią w internecie i nie ich będziemy obwiniać za jakieś nieszkodliwe zachowania, tylko właśnie firmy, które zaprojektowały te przestrzenie tak, żeby jak najdłużej zatrzymywać użytkowników, a nawet udowodniono, że firmy miały plan, miały strategię na to, jak docierać do bardzo młodych użytkowników, tak żeby ich tam jak najdłużej zatrzymać, co ma bardzo szkodliwe działanie, jak już dzisiaj wiemy, na młode mózgi.
No ale wszystko zaczęło się chyba od takiej dobrej idei, to znaczy ten bottom line, tak się mówi, czyli te podstawy, na których to zbudowano, były dobre z założenia.
Tak jest, założenie było dobre. Facebook też od początku mówił, będziemy zawsze darmowi i będziemy dla was i w ogóle to wasze dobro jest dla nas priorytetem. Tak też, tak też się tłumaczył Mark Zuckerberg wczoraj na tej rozprawie. Natomiast jest to nieprawda. Udowodniono, że jednak tutaj korzyść biznesowa dla tych firm jest ważniejsza niż dobro po prostu człowieka. Ja osobiście uważam, że to jest przestępstwo, to jest działanie na szkodę ludzkości, skoro miliony młodych ludzi z powodu bycia na tych platformach od bardzo młodego wieku rozwinęło różnego rodzaju problemy z osobowością. Pojawiły się nawet takie momenty, kiedy są matki w Stanach, jest takie stowarzyszenie matek, które walczą o to, żeby media społecznościowe zostały zamknięte, dlatego że ich dzieci popełniły samobójstwo z powodu tego. Więc to są bardzo poważne rzeczy. Uważam, że obecnie nie powinno się w ogóle publikować w internecie zdjęć dzieci, niezależnie czy to decydują rodzice, czy inni dorośli. I uważam, że dopóki internet nie zostanie posprzątany, czyli nie wróci do tych pierwotnych korzeni otwartości i niezależności od biznesu, to nic się nie zmieni i będzie trzeba rzeczywiście wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia dostępu dla młodych ludzi. Natomiast bardzo mnie boli to, że o to, że młodzi ludzie za dużo spędzają czasu w internecie, obwinia się rodziców. I uważa się, że to rodzice powinni regulować ich użytkowanie mediów czy internetu. Natomiast nikt z nas, żaden zwykły rodzic nie ma takiej mocy jak wielkie firmy, które zatrudniają najlepszych specjalistów, żeby projektowali właśnie rozwiązania zatrzymujące tych użytkowników w sieci. Więc nie obwiniajmy rodziców, nie obwiniajmy dzieci. Uważam, że jako dorośli powinniśmy zrobić porządek z naszą chorą relacją z mediami, które są algorytmiczne i które nie tylko wpływają na młodych ludzi, wpływają na nas, na dorosłych, mogą wywoływać różnego rodzaju skrajne reakcje i prowadzić do takich zaburzeń społecznych, czyli mówimy teraz o deepfake'ach, mówimy o tym, co się pojawia w mediach, że trudno stwierdzić, czy coś jest prawdą, czy nie. To nie jest nasza wina, to jest wina tych, którzy to projektują, więc oni powinni za to ponieść konsekwencje i bardzo liczę na to, że te dwa wyroki, które wczoraj zapadły, to jest tylko początek lawiny, która będzie dotyczyła nie tylko firmy, która nie tylko firmy Meta, również Google, bo YouTube działa podobnie, więc jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrą stronę.
No trochę zabrnęliśmy jako ludzkość, trzeba powiedzieć, głęboko w tę króliczą norę, z której będzie trudno się wygrzebać, ale to też jest znamienne, że na takich konferencjach, w takich miejscach mówi się o tym, że nie trzeba tam być, że niewiele się straci, jak się opuści jakąś platformę. No i chyba tak jest, ale będzie to jednak trudne, no bo przyzwyczailiśmy się do jakiejś lekkości w dopływie dopaminy, w dostępie do treści, do też komunikacji, można powiedzieć, czasami trochę ułatwionej. ulubione. Ja nie ukrywam, że też wyszukiwanie jakichś tematów czy gości to też jest duże ułatwienie, no ale się da. Czy powinniśmy walczyć o to właśnie, żeby być trochę bardziej autonomiczni, czy rezygnować tak jak zacięciem noża, powiedzmy, żeby wyjść? Jak można zrobić jakiś pierwszy krok? Czy jak o tym myśleć może? Może zacząć myśleć, może najpierw to jest pierwszy krok.
Tak, to o tym właśnie chcę dzisiaj opowiedzieć, że ja tutaj nie przyszłam robić rewolucji i wymagać od wszystkich, żeby z dnia na dzień zrezygnowali z tych wielkich platform, które dla wielu organizacji kultury są pierwszym kanałem dotarcia do odbiorców. Ja będę chciała mówić o tym, że są alternatywy, że oprócz tego, że jesteśmy w tych wielkich platformach, z których się trudno wyplątać, z których naprawdę nie da się wyjść, to takie zjawisko vendor lock-in, czyli zablokowania użytkownika w tym serwisie, czy to w sprawach osobistych, czy zawodowych. Więc będę mówiła o tym, żeby szukać dla siebie kanałów równoległych, które będą dla nas takim supportem w sytuacji, gdy na przykład jakiemuś politykowi za oceanem wymyśli się, że trzeba zamknąć albo dla nas dostęp do tych platform, albo je w ogóle zlikwidować. Mam wrażenie, że większość organizacji zostanie wtedy na lodzie, więc proponuję rozwiązania, które już w Unii Europejskiej są omawiane, takiej otwartej przestrzeni wspólnej europejskiej, która będzie niezależna od biznesu, która będzie otwartościowa, która będzie formowana przez użytkowników i będzie im służyła. Jest wiele alternatywnych narzędzi europejskich, które będę proponować zamiast tych dużych narzędzi, z których korzystamy. Ja osobiście sama pracując w firmie, która jest rządowa, w adresie mamy gov.pl, również jestem zamknięta w systemie z jednej z firm, gdzie no nie jestem w stanie stamtąd wyjść, bo to jest moja praca. Więc będę mówić o tym, że nie panikujmy, nie jest tak, że zostaliśmy tam uwięzieni. Mamy możliwości, mamy narzędzia, których możemy użyć, żeby jednak budować sobie relacje z naszymi odbiorcami poza wielkimi platformami.
No, trzymamy kciuki, jest o co walczyć, tak jak słyszymy. Agnieszka Wilska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, nauczycielka, edukatorka, bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Bądźcie mądrymi cyfrowymi obywatelami.
O, bardzo dobre, bardzo dobre. Bierzemy i oczywiście będziemy wracać do Państwa także stąd, czyli z Europejskiego Centrum Solidarności. Jesteśmy tu dziś do 12 na konferencji Marketing w Kulturze. Będziemy też rozmawiać z osobą, która już swoje wystąpienie ma za sobą, które było wystąpieniem otwierającym i będzie o śnie. Także zaskakująco, ale myślę, że tutaj też połączymy dużo kropek, jeśli chodzi o to, jak ten sen i no właśnie ekrany, światło, dopamina, jak to wszystko się łączy w jakąś jedną całość. Także wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów. Kampania społeczna.
Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
Wspieraj Fundusz Obywatelski.
I tych, którzy działają razem dla Polski.
Więcej na funduszobywatelski.pl.
W piątek w Radiu Gdańsk.
Meta i Google celowo uzależniały dzieci, uznał sąd w Los Angeles, a dodatkowo w Nowym Meksyku ukarał Metę za brak ochrony dzieci przed pedofilami. Dwa wyroki i dwie kary. Czy są one przełomowe i sprawią, że media społecznościowe zrezygnują z nieuczciwych praktyk? Między innymi o tym porozmawiamy w gospodarczym przeglądzie tygodnia. W audycji także o przyspieszeniu w polskim atomie i o przepisach, które mają lepiej chronić przed mobbingiem. Piątek po godzinie 13:00, Iwona Wysocka, do usłyszenia.
Reklama.
Patrz, pokaz kotów rasowych 28 marca w Centrum Handlowym Osowa. To takie kocie wybory Miss i Mistera. Dokładnie, to okazja, by poznać kocie obyczaje, różne rasy i porozmawiać z hodowcami. Doskonały czas dla rodziców i dzieci. Pokaz kotów rasowych w Centrum Handlowym Osowa. 28 marca. Więcej na cechaosowa.pl.
Uwaga, uwaga! W RTV Euro AGD trwa mega tydzień hulajnóg. Kup hulajnogę elektryczną, a wybrany kask zgarniesz za złotówkę. Nie zwlekaj, promocja tylko w sklepach stacjonarnych do 30 marca. Dodatkowo, jeśli chcesz wyjechać ze sklepu hulajnogą gotową do jazdy, zajmiemy się tym. Montaż i regulacja tylko 49,99 zł. Szczegóły, w tym regulamin promocji na kaski, w sklepach i na euro.com.pl.
OMG! Już jutro w sobotę. Kumulacja wyprzedaży rocznika w salonach MG Plichta.
Testujesz, zyskujesz. Nawet do 42 tysięcy złotych. Z modelami hybrydowymi i elektrycznymi. Dostępnymi od ręki.
Bezpłatna jazda testowa i twoje nowe auto z 7-letnią gwarancją. Czekają w salonach w Gdańsku przy Lubowickiej 48 oraz w zupełnie nowym salonie MG Plichta przy Alei Grunwaldzkiej 303A.
MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
Reklama.
Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
Nowych mediów.
Dziś wyjątkowe, terenowe wydanie audycji Świat Nowych Mediów. Jesteśmy w Europejskim Centrum Solidarności. A dlaczego, Państwo zapytają? A my odpowiemy, bo tutaj trwa kolejna edycja, 12 już konferencji Marketing w Kulturze. Ponad 400 osób wczoraj i myślę, że też około 400 dzisiaj. Z nami druga już dziś rozmówczyni, dr Klaudia Tabała z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Psycholożka, trenerka i uwaga, a członkini Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem.
Zgadza się, tak. To są takie towarzystwa, które zajmują się i badaniem snu, ale też rozpowszechnianiem wiedzy na temat tego, jak dobrze spać, ale też zaburzeń snu, co robić, jak z powodu tych zaburzeń cierpimy, więc i badawczo, i praktycznie.
My myślimy o tym śnie, tak sprawdzam, jako o czymś, co się po prostu dzieje. No, trzeba się położyć spać albo po prostu się to w jakiś sposób musi wydarzyć, ale powinniśmy myśleć o tym w sposób bardziej uporządkowany, czy powinniśmy zmienić trochę podejście do tego spania naszego?
Myślę, że zacząłeś w ogóle od bardzo ważnej rzeczy, bo rzeczywiście sen się dzieje i to nie jest jakaś czynność, którą wykręcamy, nie wiem, to nie jest 10 tysięcy kroków, którą robimy, tylko to się nam przydarza. I to warto o tym pamiętać, bo im bardziej się staramy zasnąć, tym im bardziej robimy z tego czynność, którą robimy, tym bardziej nam to nie wychodzi. Więc to bardzo dobrze zacząłeś, tak sobie myślę. I teraz zgubiłam wątek. Pamiętasz?
Czy my powinniśmy zmienić myślenie o tym śnie?
Dobrze, tak, już mam to. Więc możemy robić różne rzeczy takie, które będą prowadziły do tego, żeby ten sen przydarzał nam się coraz lepiej. Czyli nie jesteśmy w stanie zmusić się do spania, ale możemy temu snowi pomóc na różne sposoby. No i myślę sobie, że takim najważniejszym jest to, żeby zadbać o to, żeby spać regularnie, czyli kłaść się spać, ale przede wszystkim wstawać o tej samej porze albo mniej więcej o tej samej porze. Myślę, że może godzina w te czy we w te nie zrobi różnicy, ale 4? No to już jest trochę tak jak podróż do Delhi z powrotem, tylko na weekend i później kolejne dni się przestawiamy do tego nowego rytmu, więc to jest jedna rzecz. A, no i właśnie wstawanie, nie zasypianie, no bo to właśnie tak jak mówimy, to nie jest coś, na czym mamy kontrolę, więc kładźmy się spać, jak jesteśmy senni, wstawajmy o stałej porze i to jest jakaś taka pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Żeby dobrze zadbać o sen, możemy też zadbać o to, żeby być wystarczająco aktywnymi w ciągu dnia, czyli żeby, no nie wiem, nie odcinać sobie różnych czynności, które w ciągu dnia robimy, nie rezygnować z aktywności fizycznej, ze spotkań z ludźmi, z jakichś też przyjemności. Im bardziej jesteśmy aktywni, tym większa jest presja na sen wieczorem, bo ona się gromadzi trochę tak jak głód, nie? Im więcej godzin od ostatniego posiłku minie, tym bardziej jesteśmy głodni i ze snem jest podobnie, im więcej godzin, ale też im więcej aktywnych godzin, tym większa presja na sen, więc tym łatwiej jest zasnąć wieczorem i utrzymać sen dobrej jakości.
Tak sobie myślę, mam taką sytuację w głowie, a właściwie kilka, albo nawet i całkiem sporo, gdzie ktoś mówi, o ale spałem tylko 2 godziny, albo tylko 3 i tutaj musiałem przyjść coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. I traktujemy to trochę jako taką odznakę honoru, mam wrażenie czasem, że spałem tak mało, ale trzeba działać, albo jako taki powód trochę do dumy. Wydaje mi się to niewłaściwe.
Zależy od bańki, bo mi się wydaje, że już nie słyszę ludzi, którzy tak mówią, więc nie wiem, czy to się zmieniło, czy to jest kwestia tego, w jakim ja środowisku jestem. Może rzeczywiście trochę tak jest, że jeszcze jest tak nas trochę, którzy się chwalą tym niespaniem. W tym kulcie produktywności, no wytrzaskanie tych 7-9 godzin na sen, no to brzmi jak wyrwanie całkiem sporego kawałka doby, ale można by jednak myśleć, że to nie jest strata czasu, tylko jednak jest to inwestycja w to, żeby sprawniej działać, szybciej podejmować decyzje, lepsze decyzje, bardziej racjonalne, żeby być bardziej kreatywnym, lepiej się czuć, mieć lepszy nastrój, lepsze relacje, więc z jednej strony to wymaga czasu, a z drugiej strony bardzo dużo nam daje. Co więcej, w nocy też się w głowie pewne rzeczy układają. Nie bez powodu się mówi, żeby przespać się z problemem i rano często się budzimy z jakimiś rozwiązaniami, no bo w czasie snu łączą się w mózgu kropki, zapamiętują się różne rzeczy, a te, które nie są potrzebne, są usuwane, opracowują się emocje, więc on spełnia dużo różnych funkcji.
Bardzo mi się podoba to, co padło i na pewno dotarłoby do osób, które w tym kulcie produktywności trochę się poruszają, że to jest inwestycja, że to jest coś, co może przynieść coś dobrego, a niekoniecznie właśnie jest to jakaś strata czasu albo coś takiego zbędnego, coś, co powinno nas frustrować. A jak to jest z tymi ekranami? Bo no, jest to też pewien problem, że w zasięgu ręki jest ekran przed snem, jest to czasem pierwsza rzecz, po jaką sięgamy po obudzeniu się. No nie może to być chyba dobre, ale sprawdzam.
Myślę sobie, że oprócz kontekstu snu, to nam jeszcze coś to zabiera. Zabiera nam na przykład ten moment na to, żeby pobyć z naszym współspaczem wieczorem albo rano, więc to jest jeden element. Drugi element, światło niebieskie i ekrany przed pójściem spać. Powiedziałabym, to zależy. To znaczy, jeśli to jest taki jedyny moment w ciągu dnia, kiedy możemy zrobić coś dla siebie i to jest fajne i relaksujące i oglądamy jakiś serial albo film, może nie Quentina Tarantino i nie krew tryskającą po ekranie, tylko coś spokojniejszego, to ostatecznie czemu nie? Nie trzymamy tego ekranu tuż przed oczami, więc tego światła nie ma aż tak dużo. W odpowiedniej odległości, nie taki bardzo jasny, nie powinien mieć aż takiego wielkiego wpływu, bo znaczenie ma też, ogromne znaczenie ma też content, to co robimy. Czy scrollujemy telefon i mamy kolejne shortsy, które stymulują nam poziom dopaminy, tak, i podbijają, i pobudzają? Czy czytamy o wojnie, która się dzieje? Czy przypominamy sobie, o Jezu, ile jeszcze rat kredytu mam do spłacenia? Albo tam jeszcze mailik z pracy? No to to, ta zawartość może być dużo bardziej szkodliwa nawet niż to samo światło. I jeszcze też coś, o czym myślę sobie w kontekście światła warto wspomnieć, to to, że światło niebieskie w nocy to jest jedno, ale znacząco ważniejsze jest to, ile światła mamy w ciągu dnia, no bo temat światła niebieskiego po nocy zrobił się modny, a może wydaje mi się jeszcze wciąż za mało mówimy o tym, że to ile mamy światła w ciągu dnia wpływa na to, jaka będzie noc. Światło od rana daje sygnał, to taka jakby instrukcja dla organizmu, że budzimy się, zaczynamy dzień, to też zaczyna bić licznik do momentu kolejnego startu wydzielania melatoniny, więc światło od rana, światło w nocy gwarantuje lepsze zasypianie, mniej pofragmentowany sen, mniej wybudzeń i lepszej jakości sen. I to zarówno u osób, które mają zdrowy sen, ale też u tych, którzy na przykład cierpią z powodu bezsenności. To z bezsenności nie wyleczy, ale to jest jakiś tam jeden kolejny element, który można zrobić, żeby sobie pomóc.
Mam nadzieję, że Państwo notują. My tutaj mamy jeszcze na pewno kilka pytań dotyczących nowych technologii i snu. Jedno z nich wpadło mi do głowy przed chwilą. Myślę tutaj o jakimś takim wyciszaniu się przy pomocy na przykład dźwięków, które sobie włączymy, jakiegoś lasu albo jakichś takich jak to, binauralne dźwięki, czyli takie troszeczkę służące koncentracji. Czy to może pomóc? Czy to się dzieje? Czy to nie jest praktyka?
Niestety nie mam wystarczająco chyba dużej wiedzy, żeby powiedzieć, bo to nie jest taki temat, w którym siedzę, ale myślę sobie, że tak długo jak dźwięki, które słuchamy, są dla nas przyjemne i nas nie wkurzają i tak subiektywnie po prostu mamy poczucie, że są dla nas przyjemne, no tak długo mogą pewnie być pomocne.
A czy jakieś aplikacje, które zliczają sen, czy można im ufać i czy powinniśmy też to robić? Czy to jest kolejna praca do wykonania i potem analiza tych danych też może nas w jakiś sposób wprawiać w poczucie niepewności?
Myślę sobie, że to jest kolejne narzędzie, którego można użyć albo dobrze, albo sobie tym narzędziem zaszkodzić. Jak robiono badania, w którym dawano ludziom feedback na temat ich snu i ten feedback był trochę zakłamany, czyli ludzie dostawali informację albo, że adekwatną, albo, że twój sen był no, te 5% gorszy niż faktycznie był, to się okazywało, że ci, którzy dostali ten bardzo lekko zaniżony feedback, mieli gorsze samopoczucie w ciągu dnia i gorzej spali kolejnej nocy. Więc myślę sobie, że to jest coś, na co warto uważać i na pewno coś, co bym robiła i na co bym zwracała uwagę, to to, żeby najpierw sprawdzić, jak się czuję. Po prostu nie sprawdzać na zegarku ani na pierścionku, jak tam mi minęła noc i jak w związku z tym się czuję, tylko najpierw pobyć samemu ze sobą, sprawdzić, nie? I dopiero potem wrócić do zapisów. Może nawet po południu sobie zerknąć, żeby to nie determinowało nam aż tak bardzo tego całego dnia. Co jeszcze? Wiemy, że te wszystkie smartwatche są całkiem akuratne, jeśli chodzi o mierzenie długości snu, czyli całkiem dobrze wyłapują to, kiedy mieliśmy wybudzenia, a to, kiedy spaliśmy. Ale też dodam jeszcze, bo to może warto wiedzieć, że one bardzo często pokazują niższy czas snu niż ten, który nam się subiektywnie wydawało, że spaliśmy. Bo on zliczy te wszystkie takie mikro, małe wybudzonka, które są naturalne i w nocy się dzieją. A z drugiej strony mamy rekomendacje dotyczące tego, ile powinniśmy spać. No i Amerykańska Agencja Medycyny Snu mówi, że przynajmniej 7 godzin. I to jest 7 godzin subiektywne. Nie to z zegarka. czyli nie, więc na to warto zwrócić uwagę. Mamy tam, nie wiem, 6 z kawałkiem, a tutaj nam wszyscy mówią, że to przynajmniej 7, no to na luzie. Jak nam się wydaje, że spaliśmy 7, to prawdopodobnie wypełniliśmy te limity. Natomiast jeśli chodzi o te fazy snu, no to one są coraz lepsze, te urządzenia, ale wciąż jeszcze się mylą, więc patrzyłabym bardziej na być może na trendy, a nie analizowała poszczególne noce, czyli na przykład w skali tygodnia, albo też myślę sobie, że fajnym eksperymentem jest, jak chcemy coś zmienić, wprowadzić jakiś nowy nawyk, albo jakiś zabrać, który nam się wydaje szkodliwy, no to po tygodniu możemy sprawdzić, co się zmieniło.
To wydaje mi się bardzo ważne, żeby to wybrzmiało jeszcze raz, że człowiek i technologia nie zawsze idą w parze, że często lepiej spojrzeć w głąb siebie, zanim się damy, że tak powiem, tym narzędziom określić albo w jakiś sposób zanalizować, żeby jakoś to wyglądało. Chciałem zapytać też o różne, no bo właśnie wspomniałaś o eksperymentach, czy o tym, o badaniach. Też natknąłem się gdzieś na takie, no chyba eksperymenty, że ludziom nie powiedziano właśnie, ile spali, ale troszkę ich tam oszukano i ci, którzy spali dłużej, a powiedziano im, że mniej, czuli się gorzej. Czy to mogło tak być? Jest coś takiego?
No to jest trochę to, o czym mówiłam. Wydaje mi się, że efekt placebo jest tym najmocniej działającym w medycynie i w psychologii, więc no to ma ogromną siłę. Nasze przekonania wpływają na nasze samopoczucie, nawet na naszą fizjologię, więc bardzo wierzę w to, że tak faktycznie mogło być.
To powiedzmy trochę o tych fazach. Trzyliterowe są na pewno też między nimi.
Cztero, tak. Czyli jak zaczynamy spać, to w ogóle chwilę trwa zasypianie. Nie jest prawdą, że dobre zasypianie to jest takie w trmiga. Parę minut, nawet paręnaście do 20 minut to jest zdrowe zasypianie. Jak zasypiamy bardzo szybko, to może to oznaczać, że no albo mieliśmy tak zawsze i taka nasza uroda, ale podejrzewałabym, że jak ktoś zasypia bardzo szybko, to może mieć na przykład deficyt snu. Więc kładziemy się, chwilę zasypiamy, przechodzimy w taki delikatny sen NREM1 czy też N1. To jest taka granica pomiędzy snem a jawą. Bardzo łatwo jest nas wybudzić, jak ktoś wypowie nasze imię albo dotknie nasze ramię, no to oczywiście już będziemy czujni. A jak to się zdarzy w czasie oglądania filmu, to w ogóle nie będziemy pamiętali, że spaliśmy. Nasz sąsiad obok będzie wiedział, że... No to pewnie przechodzimy przez sen jeden, ale jak się poczujemy bezpieczniej, sen nas może, to idziemy głębiej do fazy N2, czyli NRM2, która jest już trochę głębszą i stanowi największy procent naszego snu, bo około nawet 60%. To nie jest jeszcze ten sen głęboki, do którego tak wszyscy dążymy, ale to jest 60% całej naszej nocy, w której się dzieje dużo procesów regeneracyjnych, też dużo zapamiętywania, układania myśli, wspomnień, więc on też ma bardzo dużo różnych funkcji, a potem przechodzimy do tak zwanego snu głębokiego, czyli NREM3 czy też N3 i to jest ten moment, w którym spowalnia praca naszego organizmu, praca narządów wewnętrznych, praca mózgu, fale mózgowe się synchronizują, czyli wyładowują się w tym samym momencie dużo naraz i rozładowują się w tym samym momencie. W ciągu dnia mamy taką desynchronizację w pracy mózgu, tutaj to jest duża regularność. I to sprzyja wszystko oczyszczaniu mózgu, regeneracji naszego ciała. Tutaj się wydziela hormon wzrostu, czyli ten, który pomaga rosnąć małym dzieciom, ale też ma znaczenie u osób dorosłych, bo wpływa na jakieś takie gojenie się ran, na przykład na regenerację, na przykład po treningu, jak tam mięśnie są tam trochę nadwyrężone, to wszystko się dzieje tutaj. I potem przechodzimy do snu REM. To jest ten, który kojarzymy z marzeniami sennymi. Śnimy w każdej części nocy, ale tutaj w części REM to jest najbardziej spektakularne i te sny są takie najdziwniejsze. I to jest z kolei taka część snu, w czasie której na przykład układają się emocje, czyli jak coś przeżywaliśmy w ciągu dnia, to ten sen REM to jest trochę taka jak taka sesja psychoterapeutyczna. Czasami sen może być niemiły, może być jakoś taki pobudzający dla nas, ale to służy temu, żeby te wspomnienia, żebyśmy mieli wspomnienie emocjonalnych wydarzeń, a już tak bardzo nie emocjonowali się tym, więc to gdzieś tam jest taka funkcja. No i potem im bliżej, i to jest jeden cykl snu, później te cykle się powtarzają, natomiast wraz z kolejnymi cyklami jest coraz mniej snu głębokiego, a coraz więcej śnienia REM. Dlatego często tak bywa, że jak się budzimy, to coś tam pamiętamy, że coś nam się śniło, no bo akurat mogliśmy się obudzić w tej fazie.
Teraz już Państwo mogą dowiedzieć się, jaka faza, ja pytałem o to nie do mikrofonu, jaka faza w pociągu, na przykład między jakimi stacjami, zależy jak daleko jedziemy, prawda?
Tak, tak.
A chciałem zapytać teraz, jeśli się budzimy, to na pewno mam jedną radę dla wszystkich, żeby nie ustawiać swojej ulubionej piosenki na budzik, bo przestanie być ulubioną piosenką, to na pewno, ale pytanie, jak się budzić, czy jak wstawać, czy to znowu zależy też od każdego, że każdy ma troszeczkę inaczej?
Jak na to pytanie odpowiedzieć? Ja w ogóle znam takich, którzy kupują sobie takie specjalne budziki, na przykład, które wymagają tego, żeby wykonać czy aplikację w telefonie. Trzeba wykonać jakąś trudną operację matematyczną, żeby budzik przestał dzwonić. Ale to brzmi jak delikatny hardcore, a może nawet niedelikatny. Natomiast tak, coś, co może nam pomóc w tym, żeby łatwiej się wstawało, to na pewno regularność. To może aż do znudzenia, ale jak będziemy wstawać o tej samej porze, to nasz organizm też wejdzie w ten rytm i będzie prościej. Druga rzecz, która może nam pomóc, to światło, czyli jak odsłonięcie żaluzji, firanek, nie wiem, wyjście nawet na zewnątrz, to jest właśnie ten sygnał dla naszego mózgu. Halo, halo, jest dzień, budzimy się, to może też pomóc dodać trochę energii. Użycie muzyki tej właśnie jakiejś takiej energicznej, ochlapanie twarzy zimną wodą, to wszystko może być coś, co będzie nam pomagało łatwiej w ten dzień wejść.
To jeszcze jedna kwestia bardzo mnie nurtuje i mam nadzieję, że potwierdzisz. Gdzieś czytałem o tym, że warto drzemać w ciągu dnia, że to może nam bardzo dużo przynieść. Pytanie, czy tak jest? Gorąco na to liczę, że tak.
Tak i nie. To zależy, tak jak wczoraj na konferencji padało, to zależy. Dla kogo drzemki nie są wskazane? Nie są wskazane dla osób z bezsennością. Czyli osoby z bezsennością drzemiąc tak naprawdę jeszcze bardziej deregulują swój rytm i mogą trochę przeszkadzać i utrudniać nocnemu spaniu. Dla osób z bezsennością zalecana jest terapia poznawczo-behawioralna bezsenności. To jest złoty standard w leczeniu. No i zdecydowanie w terapii nie promuje się drzemek. No i teraz, jak już mamy osoby z bezsennością, już wiedzą, że nie powinny drzemać, to cała reszta tak, jak najbardziej, tylko są pewne zasady, czyli nie powinniśmy drzemać zbyt blisko nocnego pójścia spać, no bo to wtedy będzie trochę tak jak taka przekąseczka przed obiadem, czyli może nam to obniżyć poziom głodu, senności i będzie może trochę trudniej zasnąć. No i taka drzemka 15-20 minut, no to wydaje się taką, która rzeczywiście sprzyja regeneracji, sprzyja usprawnieniu procesów poznawczych, będzie nam się łatwiej myślało, łatwiej zapamiętywało. Równocześnie jak przed drzemką się czegoś uczyliśmy, to już może zajść coś takiego, że już się to trochę ułoży w głowie i po drzemce będziemy odrobinę jakoś tam mieli to bardziej ułożone. Zresztą nocny sen też tak działa, że powtarza w głowie. Dlatego babcie nam mówiły, żeby wkładać pewnie, tak myślę, że dlatego książki pod poduszkę, nie? Więc jeśli to nie będzie zbyt późno, ta drzemka nie będzie jakaś na tyle długa, że z kolei sprawi, że też podejmiemy decyzję, że pójdziemy spać później, to jak najbardziej. To może być dobre narzędzie do tego, żeby się zregenerować, dodać sobie energii.
To jeszcze na koniec o wieczornej pracy, bo to też myślę, że zwłaszcza w kontekście konferencji, ale w kontekście wszystkich chyba, którzy pracują trochę biurowo, ale wszyscy pracujemy, mam wrażenie, dużo, to ta wieczorna praca wydaje mi się, że może być mało efektywna, ale pytanie, czy właśnie tak już kołysząc się trochę nad klawiaturą, czy to w stanie jest dać więcej dobrego, że coś zrobimy, czy złego, że sobie troszeczkę odbieramy tej regeneracji?
No po pierwsze to kto tak nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamień. Więc myślę, że to wszyscy to robimy. Myślę, że jeśli to się nie dzieje codziennie, no to nie jest najgorzej, nie? Mamy czasami tak, że jest coś bardzo ważnego, bardzo pilnego do zrobienia, po prostu musimy przysiąść. No i wtedy pewnie adrenalina i kortyzol nam pomogą w tym, żeby jednak nie zasnąć nad tą klawiaturą. Problem się zaczyna robić wtedy, jeśli to robimy codziennie i przesuwamy nasz sen i zabieramy z niego tą godzinę, dwie, no to wtedy tutaj adrenalina może robić swoje, ale poziom zmęczenia też będzie znacząco nam odbierał produktywność. Ale też pracując tuż przed pójściem spać, z kolei wpływamy na to, że sen będzie gorszej jakości. Jednak sen warto też trochę przygotować i trochę zwolnić. Mówiliśmy o tym pobudzeniu, nie? O tym, że o tych pobudzającym kontencie w jakichś przy ekranach. No to też, praca też nas pobudza, więc będzie trudniej nam zasnąć.
tutaj na sali zrobiłaś takie ćwiczenie. Czy możesz przekazać słuchaczom, jak policzyć deficyt snu, bo to jest coś, co można wykonać albo teraz, albo po pracy, żeby dowiedzieć się, jak to z tym naszym spaniem jest.
Myślę sobie, że to wyliczenie jest o tyle fajne, że bo dzieje się tak, że jak jesteśmy niewyspani, to tracimy krytycyzm, czyli jak zarwiemy jedną nockę, no to jest dla nas klarowne, nie? Że gorzej się czujemy. Ale jak codziennie zabieramy pół godziny, godzinę ze snu, to się przyzwyczajamy do tego, czyli nasze procesy poznawcze i funkcjonowanie spada, ale jak ktoś by nas zapytał, jak się czujesz, to super, nie? Więc to jest takie proste ćwiczenie, które trochę pomaga sobie uzmysłowić, jak to jest. No i można sobie pomyśleć, ile czasu wiem, że potrzebuję, żeby czuć się wyspaną czy wyspanym. Dobry taki moment, do którego można się odnieść, to na przykład są wakacje. Może nie ten pierwszy tydzień, kiedy być może odsypiamy jakieś deficyty, ale już drugi, to myślę sobie, że to może być taki dobry wyznacznik. Także warto pomyśleć, ile się wtedy śpi i jak już to mamy, no to pomyślmy sobie, ile śpimy w przeciętną noc tygodnia pracy. Od jednego odejmiemy drugie. No i mamy liczbę, żeby policzyć sobie, jaki deficyt nam się gromadzi pod koniec tygodnia, razy 5, no bo przez tyle dni hodujemy ten deficyt. No i mamy wynik. Jak jest duży, no to myślałabym sobie, że być może to jest jakaś taka rzecz, o której warto pomyśleć.
Sygnał zmian.
Tak jest.
Potrzeby zmian.
Tak, i na początek może to być chociaż te 15 minut. To już będzie robiło robotę. Nie mówię, żebyśmy od razu się kładli godzinę wcześniej, bo to nie wydaje się pewnie czasami realne, ale pierwszy krok, 15 minut na tydzień, to może już dać jakąś różnicę. Nie zabierze nam aż tak dużo zdoby, a z drugiej strony też... Z drugiej strony może się okazać, że jak tych 15 minut nam się nazbiera, 2 albo 3 albo 4, jeśli w ten eksperyment będą Państwo planowali iść, to może się okazać, że choć śpicie mniej, to tak naprawdę jesteście bardziej produktywni i więcej w ciągu dnia robicie, więc to zabranie tej godziny czuwania tak naprawdę może dać paradoksalnie więcej tego czasu.
Bardzo dziękujemy. Doktor Klaudia Tabała z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Dziękuję bardzo.
Jednocześnie tak myślę, osoba, której tutaj bardzo dużo osób dziękuję za to wystąpienie, bo dla wszystkich to jest jednak ważne, albo nie myślimy o tym, tak jest?
Tak mi się wydaje, no jest to tak oczywiste, że to się powinno samo dziać, ale tak naprawdę dobrze zadbany sen, możemy trochę zadbać o ten nasz sen. On się nie rozpadnie od jednej zerwanej nocki, czy nie wiem, sesji Speaking Blinders, ale jak to będziemy robili codziennie, to możemy po prostu czuć się gorzej.
Proszę zapisać, proszę zacząć pomału te kroki wprowadzać. Czemu by nie? Bardzo dziękujemy za uwagę. Audycja Świat Nowych Mediów. Dzisiaj wydanie wyjątkowe na żywo z Europejskiego Centrum Solidarności, z konferencji Marketing w Kulturze. Jeśli Państwo będą chcieli posłuchać jeszcze raz tych wypowiedzi, czemu nie, to odsyłamy oczywiście na radiogdańsk.pl. W zakładce audycje będzie ten program do odsłuchania i być może podzielenia się z kimś, kto takiej wiedzy właśnie szuka. Stacjonarnie w Radiu Gdańsk Patryk Schmidt. Ukłon teraz następuje, choć Patryk go nie widzi. Filip Jędruch sprzed mikrofonu. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i mówimy Państwu miłej reszty dnia. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.